bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Dziękuję Wam, że poświęciliście swój dzisiejszy, pewnie wolny czas, czas odpoczynku, żeby być tutaj i wsłuchiwać się w Słowo Boże, w to wszystko, co Pan Jezus chce, żebyście usłyszeli. No wiem, że tu niektórzy przyjechali z daleka, na przykład panie śpiewające 400 kilometrów musiały tutaj przyjechać, już się dowiedziałem. A jeszcze ktoś jest tu spoza Wiednia? Ręce do góry, to jest kilka osób, tak? Skąd, można wiedzieć? Tutaj? Nasz. A to kawał świata. Z Polski ktoś przyjechał? Są tutaj, panie przyjechał. Dobrze. Jak widzicie, nagrywamy, dużo czasu zajęło, żeby to wszystko rozłożyć. To ze względu na tych, którzy bardzo, bardzo chcieli być, ale z różnych przyczyn nie dojechali. No nie wszyscy mogą. I ufamy, że właśnie ten przekaz utrwalony będzie później gdzieś tam pracował, pomimo że niektórzy pewnie smucą się, że w Kościele jeszcze dużo wolnych miejsc, no też pewnie byłoby tutaj dla nas i mile i sympatycznie, gdyby te miejsca były zajęte, ale cóż, myślę, że gdzieś tam przez to Słowo Boże w internecie Pan Bóg dotrze jeszcze do wielu, wielu ludzi, może bardziej otwartych na Słowo Boże. Drodzy, tak się dzieje za każdym razem, kiedy jestem proszony na różnego rodzaju rekolekcje, że pytam Pana Boga, o czym mam mówić w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. I jakoś ostatnio bardzo mocno docierały do mnie takie słowa Pana Jezusa: pokój mój daję Wam. Pokój mój Wam daję. Że to jest to słowo, z którym Pan Jezus pragnie dotrzeć dzisiaj do ludzi współczesnego świata. Jeździcie na różne rekolekcje i my jako kapłani głosimy Słowo Boże na różne tematy. Organizujemy różnego rodzaju fora, i fora Słowa Bożego, i fora charyzmatyczne, i można by zawsze zapytać tych ludzi, którzy przyjeżdżają: a po co tu przyjechaliście? Czego szukać? I gdyby tak spytać, przeprowadzić takie ankiety, to podejrzewam, bo to też wynika z moich doświadczeń jako kapłana, który przy takich okazjach podpytuje w konfesjonale, większość odpowiedziałaby: bo chcę, żeby jakaś moja konkretna modlitwa była wysłuchana. Albo na przykład: bo będzie tam kapłan, który ma specjalne charyzmaty od Pana Boga. Szczególną popularnością cieszą się charyzmaty związane z przywróceniem zdrowia. Więc oczekuję zdrowia, że moja choroba zostanie mi zabrana przez modlitwę tego kapłana. Ktoś inny jeszcze powie: no bo wiem, że ten kapłan, czy ta świecka osoba, która głosi Słowo Boże, no ma jakiś taki specjalny Boży dar docierania do serca i ufam, że dotrze do mojego serca, że da mi odpowiedzi na pytania, które noszę w sobie i nie mogę sobie z nimi poradzić. Ale czy kiedykolwiek zdarzyło się Wam pojechać na jakieś rekolekcje albo na jakieś głoszenia właśnie z taką intencją, żeby Pan Jezus przywrócił mi pokój? Wydaje mi się, że chyba nie. No, może ktoś tak? Jest ktoś taki? Ręka taka. O, proszę, nawet dwie osoby. Przywrócenie pokoju. 4 osoby. No to bardzo łatwo. Bo ja wątpiłem w to. Pan Bóg pokazał, że jednak z takimi intencjami jeszcze potrafimy się do Niego zwrócić. Bo to jest bardzo ważne. Może nawet ważniejsze niż to zdrowie, no, które też jest ważne, ale które często gdzieś wybija na pierwsze miejsce. Że zapominamy, jakim wielkim darem jest pokój Jezusa Chrystusa, że właściwie bez tego pokoju to i to zdrowie nam nic nie da. I powodzenie finansowe, i odpowiedzi na różne pytania. Już nie mówię o tych intencjach młodych kobiet, młodych mężczyzn, którzy często przyjeżdżają na takie rekolekcje, żeby rozeznać swoje powołanie, może też znaleźć męża czy żonę. No to wszystko to są piękne intencje, ale jeżeli najprzód w naszych sercach nie zagości pokój Chrystusowy, to nic się nie wydarzy, bo to jest jak fundament. To jest fundament, zdrowy fundament naszego domu, który mamy codziennie budować. I Pan Jezus upomina się o to, żebyśmy modlili się o ten pokój, o przywrócenie pokoju. Popatrzcie, wielu z Was jeździ w różne miejsca na świecie. Wsłuchujemy się w to, co Matka Boża mówi właśnie w różnych sanktuariach, tam gdzie się objawia. jakże często w ostatnich czasach upomina się o pokój. Módlcie się o pokój. Proszę, błagam Was, odmawiajcie różaniec w intencji pokoju. Wydaje mi się, że także my jako kapłani może mało o to się upominamy. Może za mało jest mszy świętych, intencji o pokój sprawowanych. Nie tylko na świecie, ale i w rodzinach. Jeżeli Matka Boża kilka ostatnich orędzi, które w przeciągu paru dziesięcioleci poświęca tematowi pokoju i przychodzi jako Matka Boża pokoju, to znaczy, że jest tutaj jakiś wielki problem w ludziach współczesnych, że tracimy, albo może inaczej, dajemy sobie bardzo łatwo odebrać przez złego ducha jeden z najcenniejszych Bożych darów, dar Jego pokoju. Gdybyśmy otworzyli Pismo Święte, Ewangelię, to przekonamy się, jakże często Pan Jezus mówi właśnie te słowa: pokój Wam. I to są często te słowa, od których zaczyna całe swoje orędzie. Po swoim zmartwychwstaniu przychodzi do apostołów zamkniętych w wieczerniku, przestraszonych, nie wiedzą, co będzie dalej się działo z nimi, z tą misją, którą rozpoczął On sam. I pierwsze słowa, które do nich mówi: pokój Wam. I tego pokoju potrzeba także nam, bo brak pokoju serca to jest choroba ludzi współczesnych czasów. W ogóle choroby serca to jest znak rozpoznawczy naszych czasów i tak dosłownie w przenośni. Kilka miesięcy temu w Szczecinie było takie forum charyzmatyczne i tam miałem okazję mówić taką konferencję odnośnie uzdrowienia serca. I to też uważam była konferencja, którą podyktował mi Pan Jezus. I On się domagał właśnie tego, aby przypomnieć nam, jak bardzo ważne jest to, by prosić Pana Jezusa, żeby uzdrowił nasze serce, że te chore nasze serca są niejednokrotnie przeszkodą dla Jego łaski. Przeszkodą, aby On mógł działać w naszym życiu i żebyśmy mogli wydawać dobre owoce. Bo nasze chore serca to jest bez wątpienia, tak jak powiedziałem, choroba współczesności. A brak pokoju serca to jest jedna z tych chorób. Jakbyśmy się przypatrzyli też temu, co się dzieje na świecie, że w wielu krajach, można powiedzieć, trwa wojna, albo może ludzkość stoi na krawędzi, gdzie już niewiele brakuje, żeby znowu doszło do jakiejś wielkiej tragedii związanej z wojną, że ludzie nie dbają o to, żeby ten pokój zachować, że niepotrzebnie się prowokują i politycznie, i społecznie. Widzimy, jak bardzo brakuje tego pokoju wśród nas, w społeczeństwach. Mówi się o tej wojnie polsko-polskiej, po której właściwie nawet już nas rozpoznają na świecie, że jak się zejdą razem Polacy, zawsze muszą się pokłócić. Tak mówią o nas w różnych krajach świata. Coś w tym jest. Nie mówiąc o tym, co się dzieje na przykład teraz w Polsce przed wyborami, ale też popatrzmy w rodzinę, w małżeństwa. Jakże niewiele jest takich rodzin, małżeństw, gdzie członkowie tychże rodzin mogą powiedzieć otwarcie: u nas nie ma tego problemu, jest zgoda, jest pokój, chętnie wracamy do tego domu. Jakże często jako kapłani musimy wsłuchiwać się w różne historie odnośnie tego, jak żyją małżonkowie, rodziny w stanie takiej permanentnej niezgody, wojny. Tej zgody, tego pokoju brakuje także w Kościele, we wspólnotach. Wczoraj czy przedwczoraj dzwoniła do mnie pewna młoda kobieta, zresztą też żyje na emigracji, i powiedziała: proszę księdza, ja już nie wiem, co jest. Wystarczy, że zwrócę uwagę komuś z mojej wspólnoty i to nie jest uwaga tego typu, że zrobiłeś coś źle, nie rób tego, tylko po prostu wystarczy, że mam inne zdanie niż ktoś w mojej wspólnocie i zaraz jest wielka wojna. Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Przychodzi ktoś do swojego kapłana, księdza i spotyka się z agresją. I z drugiej strony kapłan wychodzi do ludzi, prosi ich o coś i potem pretensje, listy do biskupa, do kurii, do papieża. Brakuje przestrzeni spotkania między ludźmi. Zaczynamy się siebie bać nawzajem, w rodzinach, w małżeństwach, we wspólnotach. Wystarczy, że ktoś zrobi coś, nie pomyśli drugiego człowieka i zaraz jest wojna. Wojna, która prowadzi do wyniszczenia wzajemnego, do zniszczenia wszystkiego, co dobre. To dzisiaj jeszcze padnie, ale dzisiaj po raz pierwszy powiem. W żadnej wojnie nie ma wygranych. W żadnej wojnie nie ma wygranych. A szatanowi zależy na tym, żebyśmy żyli właśnie w takim stanie permanentnej wojny. I dlatego Pan Jezus dopomina się o ten pokój, abyśmy dbali o ten pokój i o ten pokój się modlili. Ale też, żebyśmy starali się odczytać ten dar pokoju jako taki wewnętrzny kompas dany nam od Pana Boga, który pomoże nam iść we właściwym kierunku. Niektórzy na przykład mówią, że mam pokój serca w pewnej sprawie. I dobrze, dobrze, że tak to właśnie rozpoznajemy, że trzeba patrzeć na to, co dzieje się w naszym sercu. Że jest to bardzo konkretna wskazówka, przez którą Pan Jezus przemawia do nas samych. Ja pamiętam, jak wstępowałem do seminarium, to paru kapłanów dawało mi właśnie takie wskazówki, że jeśli nie będziesz pewien, czy to jest Twoja droga, to pytaj Pana Boga. On Ci od razu odpowie. Jeżeli już wstąpisz do tego seminarium, to bacz na to, co dzieje się w Twoim sercu. Jeżeli będziesz miał pokój, tak, to jest Twoje miejsce. Jeżeli będzie niepokój, jeżeli to będzie trwało, jeśli potwierdzi to kapłan, to nie jest Twoje miejsce. Dbaj o to, żeby to Twoje serce było czyste i patrz na to, co w tym sercu mówi do Ciebie Pan Jezus. Słowa Pana Jezusa zawsze wiążą się z pokojem i On potwierdzi to Twoje miejsce. I oczywiście decyzja o radykalnej zmianie swojego życia, bo ja już wstępowałem do seminarium po studiach, zawsze wiąże się z takimi różnymi, mniejszymi czy większymi perturbacjami, ale wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy wstąpiłem do tego seminarium, dosłownie od tego dnia, przez długi, długi czas miałem w sercu taki bardzo, bardzo konkretny pokój. Dosłownie tak, jak jest burza i burza się kończy i nagle jest taka wielka, głęboka cisza. Tak było w moim przypadku. I to była dla mnie pewność. Pan Jezus chce, żebym tutaj był. Jeden z kapłanów powiedział, i wracaj do tego doświadczenia. Jeżeli przyjdzie później jakiś czas, kiedy znowu pod znakiem zapytania postawisz to, czy powinieneś być księdzem, czy nie, to wracaj myślą do tego czasu, że jak wstąpiłeś do seminarium, miałeś w sercu głęboki pokój, że to była właściwa decyzja. To są słowa, które wypowiedział do Ciebie Jezus Chrystus. I pamiętając o tym, nigdy nie miałem wątpliwości, że to była moja droga, że tego chciał ode mnie Pan Jezus. Tak więc Pan Jezus chce do nas mówić właśnie przez pokój serca. Ale też, zauważmy, nie wszyscy zwracają uwagę na ten drobny szczegół, że żeby ten pokój pochodził od Pana Boga i żeby go zinterpretować jako słowa Boga do mnie, to to serce musi być czyste. To znaczy, nie mogę trwać w stanie grzechu ciężkiego i nie mogę zrobić niczego, co wiązałoby się z grzechem. Bo czasami szatan może podrobić taki pokój serca. W ogóle on może bardzo manipulować naszymi uczuciami. I ktoś obiektywnie podejmie złą decyzję, która będzie wiązała się z grzechem, albo podejmie decyzję odnośnie czegoś, co zaszkodzi innym ludziom i będzie twierdził, mam w tym pokój, dobrze zrobiłem. A obiektywnie zrobił źle. Uderzył w kogoś. Popełnił grzech. Jak bardzo został zmanipulowany przez złego ducha. A więc zobacz, my musimy też nauczyć się odczytywać, czym jest ten pokój serca i co wiąże się z pokojem serca. Kiedy ten pokój pochodzi rzeczywiście od Pana Boga, kiedy jest tylko ułudą, fałszem pochodzącym od złego ducha. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie pewien człowiek, który domagał się, żebym usunął z mojego kanału na YouTube jego świadectwo. Podawał tam kiedyś swoje świadectwo o nawróceniu. I powiedział, żebym to usunął, bo ono jest już nieaktualne. A ja mówię, ale co jest nieaktualne, że nawróciłeś się, że kochasz Pana Boga? Mówi, nie no, kocham Go jeszcze mocniej, ale ono jest już nieaktualne, bo ja zmieniłem wiarę. Poszedłem sobie do innego kościoła. Ja mówię, no co Ty chłopie mówisz? No, jak to możliwe? Ty tak blisko Boga, dający świadectwo w tylu miejscach, angażujący się w tylu wspólnotach. No tak, właśnie stwierdziłem, że w tych różnych miejscach, w tych wielu wspólnotach, no jednak nie było tego, czego szukałem i znalazłem to w jakiejś protestanckiej sekcie. Jaki dramat wielki. Ja mówię, no ale popatrz, pozbawiasz się sakramentów, mszy świętej, spowiedzi, komunii świętej. To nieistotne, mamy tu Pismo Święte, Słowo Boże, ono daje mi pokój, którego nie miałem wcześniej przy sakramentach. Chłopie, jakie wielkie nieuporządkowanie w tobie było. Jeżeli ty zrezygnowałeś z osoby samego Jezusa Chrystusa, wchodząc do jakiejś sekty, bo diabeł omamił cię jakąś ułudą pokoju serca. I mówię, co na to żona? Ona mówi, no rzeczywiście nasze małżeństwo wisi teraz na włosku. Ale mam pokój serca. Mam pokój serca. No żona rozwalona, rozwalił sobie małżeństwo, rodzinę, mówi, mam pokój serca. No żona cierpi, mam pokój serca. Dzieciaki płaczą, mam pokój serca. No to jaki pokój serca? O czym ty w ogóle mówisz? Jak bardzo możemy dać się omamić złemu duchowi? Jak bardzo może wkraść się w nasze uczucia i nami może manipulować? Także z tym pokojem to też trzeba uważać. Tu zawsze no potrzeba na pewno jakiejś osoby z zewnątrz, która to potwierdzi, czy ten pokój, który w sobie mamy, jest słuszny, pochodzi od Boga, czy też może jednak niekoniecznie. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy nauczyli się patrzeć w to, co dzieje się w naszym sercu, co mówi do nas sam Pan Bóg. Najpierw spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja się modlę o ten pokój serca, żeby to moje serce było wrażliwe na te Boże poruszenia. Jeśli nie, to się zacznijmy o ten dar modlić, bo po prostu za mało się o to modlimy. W ogóle często podchodzimy do Pana Boga z takim przekonaniem, że Pan Bóg najlepiej wie, czego mi potrzeba, więc nie muszę tego wypowiadać. A tu właśnie o to chodzi, żeby te sprawy były wypowiedziane. Konkretnie trzeba nazwać to, o co prosimy. I wtedy Pan Bóg nam to da. Jeżeli uzna, że to jest nam potrzebne, że to jest dla nas ważne, a bez wątpienia dar pokoju serca jest nam potrzebny, jest bardzo ważny. Kiedy nie mamy pokoju serca, no to po pierwsze powiedzieliśmy sobie, że wtedy, kiedy o ten dar nie prosimy, nie modlimy się, a po drugie, kiedy po prostu Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu naszego życia, wtedy też możemy żyć w stanie takiego permanentnego niepokoju. I tych powodów niepokoju będzie wiele, jeszcze za chwilę będę o tym mówił, ale warto zwrócić uwagę też na ten pierwszy czynnik, kiedy Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu naszego życia. Jeśli tam pojawia się jakiś bożek, może niekoniecznie ten bożek jest, ale może okazać się, że na przykład brakuje nam czasu na Kościół, na Pana Boga, na modlitwę, na sakramenty, ciągle gdzieś tam w ruchu, w biegu. I teoretycznie ktoś twierdzi, że nie ma jakiegoś bożka w swoim życiu. No Bóg dla niego jest najważniejszy. Ale życie za tym nie idzie. Praktyka za tym nie idzie. Mówimy, Bóg jest mi najważniejszy, ale nie mam czasu właśnie na modlitwę, na spotkanie z Nim i tak dalej. To jest świadectwo wielu osób, które się nawróciły, a niektóre w sposób bardzo spektakularny, że one były przekonane, że wszystko jest w porządku w ich relacji z Panem Bogiem. Ale w momencie, kiedy przyszedł ten moment takiego wręcz mistycznego spotkania z Bogiem, to zobaczyli. Pan Bóg im to pokazał. Tak jak widzimy na przykład bruk w momencie, kiedy wychodzimy na słońce, to Pan Bóg im pokazał, ty w ogóle nie poświęcałeś mi czasu. Ty się w ogóle nie modliłeś. Tobie się wydawało, że to jedno, Ojcze nasz, to wystarczy. Ja pamiętam świadectwo pewnego mężczyzny, taki mistyk współczesny zresztą, się nazywa Alan Ames, autor książki Oczami Jezusa, zresztą polecam. I on w tym swoim świadectwie opowiadał, że przez długie lata swojego życia w ogóle żył bardzo daleko od Pana Boga, chociaż teoretycznie zdawało mu się, że tam w różnych sprawach jest w porządku, okej, z Panem Bogiem. Ale Pan Bóg dopuścił na niego takie doświadczenie, przez które chciał mu pokazać, jak ty człowieku jesteś daleko ode mnie. I w pewnym momencie, kiedy był sobie w jakimś pokoju hotelowym, stanął przed nim jakiś przerażający mężczyzna, jakiś taki ni to potwór, ni to, no ale o kształcie człowieka mężczyzny. I ten właśnie mężczyzna rzucił się na niego, zaczął go dusić. I on był przerażony tym, bo nagle znikąd objawia się przed nim jakaś straszliwa postać i zaczyna go dusić. I on czuje, no ja zaraz umrę, ja nie jestem w stanie się obronić. Jak próbował tymi rękami gdzieś tam, no to w powietrze trafiał. Widział człowieka, jego ciało, ale to powietrze, no tak jakby walczył z duchem jakimś. I tylko taka myśl mu przyszła, odmawiaj Ojcze nasz. I jak zaczął w myślach tę modlitwę odmawiać Ojcze nasz, to on się odsuwa. Ale jak tylko przestał, to natychmiast zaatakował. I wyobraźcie sobie, trwało to 4 godziny. 4 godziny zmagania się o swoje własne życie. W momencie, kiedy zaczął odmawiać modlitwę Ojcze nasz, to ten demon się odsuwał. Ale jak tylko skończył się modlić, to znowu zaczął go atakować. I on mówił później, jeszcze wiele razy mi się objawiał mój własny anioł stróż, Matka Boża, i się dopominali. Módl się, dużo się módl, musisz dużo się modlić. Ja mówił, ale przecież ja się modlę, jestem katolikiem, odmawiam pacierz. Nie, ty masz się dużo modlić. Po prostu to muszą być wypowiadane słowa, musi być ten czas poświęcony Panu Bogu. I dlatego zły nas tak atakuje, bo nam się wydaje, że to jedno ojczyno zdrowaś Maryi załatwi sprawę w ciągu dnia. Że ta jedna msza święta gdzieś tam, może kiedyś. On robi z nami co chce. I jak tutaj o ten pokój serca, skoro on jest przy nas, zły duch. Trzeba się dużo modlić, Boga postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Kolejna przyczyna, dla której często jest w nas niepokój, to jest fałszywy obraz Boga. A więc z jednej strony, no niby ten Bóg jest i może nawet obiektywnie poświęcam mu dużo czasu, ale to nie jest ten obraz Boga, jaki powinien być. I wielu ludzi, którzy jeżdżą na rekolekcje, którzy godzinami potrafią być w kościołach, adorować Najświętszy Sakrament, ma w sobie niepokój serca, bo z gruntu ich obraz Boga jest fałszywy. I często niestety jest to obraz Boga, który przychodzi jako ten bardzo surowy, który chce nas karać, który chce nas potępić. Oni po prostu nie ufają Panu Bogu. Im się wydaje, że jeśli tylko podejdę o krok od Pana Boga, to po prostu On mnie potępi, On mnie odrzuci, przestanie mnie kochać. On mnie błogosławi tylko wtedy, kiedy ja jestem tutaj przy Nim i tak dalej. Ale jeżeli tylko o krok się wycofam, to przestanie mnie kochać. Popatrzcie, jaka jest różnica między tym, co mówiłem wcześniej, że z jednej strony trzeba się modlić jak najwięcej, ale przecież też ufać Panu, bo że On nas kocha pomimo wszystko. A różnica między właśnie tymi, którzy wypełniają to bardzo, bardzo surowo, te wszystkie wymagania związane z czasem na modlitwę i tak dalej, ale oni po prostu nie ufają Panu Bogu, bo im się wydaje, że jeśli tylko o krok odejdą od Pana Boga, to Bóg od nich odejdzie, że ich potępi i że On tylko czeka na to, żeby nam się noga powinęła, żeby nas odrzucić. Może komuś się wydaje, że przesadzam, ale tak jest. Ja z takimi ludźmi niestety mam do czynienia w konfesjonale jako kapłan i wiele razy na rekolekcjach. I oni mają później wielkie pretensje do Pana Boga, że niby tyle się modlą, a nic się nie zmienia w ich życiu. Ciągle noszą w sobie jakiś wielki smutek, bo nie potrafili uwierzyć w Bożą miłość. Może nigdy jej nie doświadczyli, ale też po prostu nie chcą w to uwierzyć. Nie dowierzają, że Bóg mógł odpuścić im ich grzechy. Często z tego rodzi się problem skrupulanstwa. Musimy to przepracowywać, prosić, żeby Pan Jezus nas to uzdrawiał. Musimy uwierzyć w to, co mówi do nas na kartach Pisma Świętego, że On, który jest w niebie, Jego największym pragnieniem jest to, żebyśmy się tam znaleźli, żeby tam się znalazł każdy człowiek, bo nas bardzo kocha, bo za każdego z nas umarł na krzyżu. I Bóg robi dosłownie wszystko, żeby w ciągu naszego życia walczyć o nas, dawać nam bardzo konkretne pomoce, łaski, upomnienia, nieraz i wstrząsy, ale żebyśmy wrócili do Niego, żebyśmy otworzyli się na Jego pomoc, na Jego łaski. Każdy z nas ma prawo do nieba pod warunkiem, że wypełnia wolę Pana Boga. Jeśli nie znajdzie się w niebie, to tylko i wyłącznie z swojej własnej winy, zaniedbania, ze swojego wyboru, źle użytej wolności, której Bóg nigdy nam nie odbierze, jako największego daru, który nam dał. To nie jest tak, że piekło jest puste, jak twierdzą niestety coraz głośniej różni bardzo popularni kaznodzieje. Niestety piekło nie jest puste, ale pewne jest to, że trafiają tam tylko ci, którzy naprawdę zrobili wszystko, żeby się tam znaleźć. czyli żeby odrzucić miłosierdzie Boga, żeby nie ufać Panu Bogu. A więc trzeba modlić się o to właściwe poznanie Pana Boga, żeby prosić Boga o to doświadczenie Jego miłości i nie dawać sobie wmówić przez złego ducha, że Bóg Ciebie nie kocha, że nieważne co robisz w swoim życiu i tak Bóg Ciebie potępi i tak dalej. Wielu ludzi choruje właśnie na taki rodzaj myślenia i choćby nie wiadomo, co się działo w ich życiu, nie wiem, jak długie godziny, całe noce i dni spędzali w kościele, w klasztorach, nic to nie da. Oni pokoju nie odzyskają. A dosłownie, jedna kobieta, z którą miałem jakiś czas temu do czynienia, to była gotowa pójść do klasztoru. Ja nie wiem, czy ona tam poszła, czy nie, bo była przekonana, że ona musi właśnie tam być, żeby być zbawiona, bo w świecie to jest niemożliwe. A ciągle nie dowierzała miłości Pana Boga. I co z tego, że poszła do tego klasztoru? Jej bycie tam nie zdałoby się dosłownie na nic. Dlaczego też nie mamy w swoim życiu pokoju? No jest tutaj wielki problem związany z tym, że nie potrafimy przebaczyć. I nieprzebaczenie rodzi wiele problemów w naszym życiu. I dopóki nie przebaczymy, to na różnych poziomach Pan Bóg będzie nam dawał sygnały, że pojednaj się najpierw z bratem swoim, a później przyjdź i dar swój ofiaruj. I ja cię obdarzę swoimi darami. Potrzeba przebaczenia. Często choroby fizyczne biorą się z nieprzebaczenia, ale też i choroby duchowe. Brak pokoju serca, niestety, to jest jedna z tych bardzo konkretnych chorób, znaków, przez które Pan Bóg dopomina się przebaczyć. Ale niektórzy mówią, nie mogę przebaczyć. Nie wiem czemu, pragnę, ale nie mogę. No i nie chcę za bardzo wchodzić w ten temat, bo po prostu to byłaby oddzielna konferencja, ale dosłownie w dwóch zdaniach trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje z naszą pokorą. Czy przypadkiem nasza pycha nie jest problemem braku przebaczenia? Prosić Pana Boga też o pokorę, abym stał się pokorny, abym mógł wybaczyć. Bo bez pokory trudno o przebaczenie, a bez przebaczenia trudno o pokój serca. W ogóle bez pokory trudno o pokój serca. Człowiek pyszny nie nosi sobie pokoju serca, bo pokój serca to Boża obecność, a człowiek pyszny nie potrzebuje Bożej obecności. On twierdzi, że sobie radzi sam. On sobie sam ma wystarczyć. On jest zapatrzony w siebie, a nie w Boga. Człowiek, którym jest pokój, on jest zapatrzony w Boga i potrzebuje Boga. Człowiek pyszny nie. On sobie radzi świetnie sam. Przynajmniej tak mu się wydaje. Tak więc, żeby przebaczyć, potrzeba Bożej pomocy i potrzeba tutaj pokory. I też nie mamy tego pokoju w momencie, kiedy nie tylko nie przebaczamy, ale też jest w nas jawne albo ukryte pragnienie zemsty na tych, którzy nas krzywdzą. I to nie musi być personalnie skierowane w stronę konkretnej osoby, ale często tak jest. Na przykład mąż krzywdzi żonę, żona krzywdzi męża i nawzajem tylko po prostu polują na siebie. Tak, że on mnie skrzywdził, a to niech mu będzie jak najgorzej i tak dalej. I sobie coś tam nawzajem potrafi dogryzać, dokuczyć. I takie pragnienie zemsty. No taka rzecz, która niestety bardzo często pojawia się w życiu. No i też trudno, żeby pokój był między nimi, jeśli tylko szukają okazji, żeby się na siebie wzajemnie zemścić, a jeżeli nie na sobie nawzajem, to żeby jakieś okoliczności życiowe doprowadziły do ich wzajemnego cierpienia i tak dalej. Więc to jest w tej przestrzeni najbliższej, ale też często w tej przestrzeni społecznej. To jest bardzo smutne, że na przykład katolicy, niektórzy no, cieszą się, jeżeli na przykład tym, którzy są daleko od Pana Boga, powinien się gdzieś noga, jeśli spotka ich jakieś zło, prawda? A macie dobrze, bo no, nie chodziliście do kościoła, a popatrzcie, no dobrze, dobrze i tak dalej. W polityce często, jak ktoś nie z nami, to przeciwko nam i niech was tam diabli wezmą. No, i niektórzy by nawet tak z upodobaniem mówią, a ty do kościoła nie chodź, a zobaczysz, będzie się w piekle smażył, ja będę patrzył na ciebie przez tą szybkę i zobaczę, że będzie fajnie. My tutaj na łączkach, a wy w tych kociołkach, będziemy się patrzeć i rączki zacierać. No. Przejaskrawiam, ale trochę tak to wygląda, prawda? Że będziemy się cieszyć z tego powodu, że innym będzie się działo źle, a nam się dzieje dobrze, bo jesteśmy blisko Pana Boga. No nam to niektórzy wypominają, że właśnie tak postępujemy. No ale tutaj nie jest do śmiechu w momencie, kiedy jednak jesteśmy świadomi tego, że ktoś nas krzywdzi, to się wtedy pytamy, no to co mam robić? Czy mam pozwolić, żeby mnie krzywdzono, żeby dotykało mnie to zło? Przecież trwanie w takim cierpieniu, no też nie da człowiekowi pokoju. I to też nie o to chodzi, żeby dać się odkładać z lewa i z prawa. Ale chodzi właśnie o tą zasadę, o której mówił i Bóg, i Jezus Chrystus, i później wielu świętych, żeby zło dobrem zwyciężać. Jak mówi Pan Jezus, błogosławcie, a nie złorzeczcie tym, którzy wam złorzeczą, którzy was krzywdzą. W momencie, kiedy odpowiadamy modlitwą na zło, które nas dotyka. Oczywiście, to zawsze mówię, trzeba w takim szerokim kontekście, bo to, co można zrobić po ludzku, żeby nas drugi nie krzywdził, trzeba zrobić, ale nie szukać zemsty. Konkretnie muszę tutaj dopowiadać, bo później dużo zapytań, że ksiądz powiedział, że jak mnie mąż bije, to ma prawo mnie bić. No, ja tak nigdy nie mówiłem. I dlatego dopowiadam, że to, co po ludzku zrobić, żeby zatrzymać krzywdzącego, trzeba zrobić. Ale od razu przebaczyć i nie szukać zemsty. Modlić się za tego człowieka, modlić się za krzywdziciela, błogosławić. W ten sposób ratujemy ich serce, ale też ratujemy nasze własne serce. Ratujemy ich serce, bo tą modlitwą wprowadzamy Boga w ich życie i dajemy im szansę, żeby się nawrócili, żeby nie krzywdzili. Bo być może krzywdzą, bo nikt się za nich nie modli. Więc modlę się za nich, wprowadzam Boga w ich życie, daję im specjalne łaski, wypraszam im specjalne łaski, dzięki którym mają szansę się zmienić, ale też ratuję i chronię swoje własne serce, żeby w nim nie pojawiło się nic, co by mogło nas zachęcić do odpowiadania złem na zło. Kiedy też brakuje w naszym życiu pokoju serca? Dzieje się tak też, kiedy nie chcemy pełnić woli Pana Boga, kiedy przed tą Bożą wolą uciekamy. Dobrze, że są tacy, którzy nieustannie, codziennie pytają Pana Boga, co mam zrobić. Dobrze, jeżeli młodzi ludzie modlą się o to, żeby dobrze wejść w swoje życiowe zadanie, w swoje życiowe powołanie, ale też nie komplikujmy sobie za bardzo życia, bo ta wola Boża jest bardzo prosta i tutaj nie trzeba nie wiadomo jakich rozeznań. Pan Bóg chce, żebyśmy po prostu najpierw kochali Niego samego i to całym sercem, żebyśmy Mu służyli i żebyśmy też kochali drugiego człowieka i pragnęli im służyć. W jednym zdaniu, wszystko, co trzeba wiedzieć o Bożej woli. Kochać Boga, okazywać Mu tę miłość i służyć Bogu i też kochać drugiego człowieka i służyć drugiemu człowiekowi. Jeśli nie chcę kochać Pana Boga, jeśli nie służę Bogu, no to wtedy trudno też, żeby ta wola Boża była spełniana. Tak się często o niektórych mówi, że no, do Pana Boga to mu nie było po drodze, ale był dobrym człowiekiem, był dobrym człowiekiem. I tutaj taki wielki znak zapytania, jaka ta dobroć była, skoro nie rodziła się z Boga, jeśli nie była Bożym darem. Może to była jednak taka dobroć, że dla tych paru to był dobry, ale dla wszystkich dookoła to przypomina mi się to powiedzenie, które z lekka ocenzuruję, ale był kiedyś taki pogrzeb i na tym pogrzebie rodzina zażyczyła sobie, żeby przeczytać, to mnie to spotka, żeby przeczytać list na koniec o tym zmarłym. Ja tego teraz nie robię, nigdy sobie nie daję, żeby mi ktoś wcisnął jakiś hymn pochwalny na temat człowieka, którego nie znam. Bo no nie będę ze swoim autorytetem potwierdzał jakiegoś kłamstwa, często tak jest. No ale wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, no i ktoś mi dał właśnie taką kartę, żeby przeczytać list o tym zmarłym, bo to rodzina jest tak bardzo zasmocona faktem pogrzebu bliskiej osoby, że nikomu przez gardło nie przejdzie, jaki to był znakomity, fantastyczny, wspaniały. No dobrze, to ksiądz pomoże. No i zacząłem czytać, jaki to był fantastyczny, wspaniały ten ów nieboszczyk zmarły i tak dalej. Ale tutaj taka cisza między ludźmi, w pewnym momencie takie jakieś szemrania. I kiedy już ten list został przeczytany, podszedł taki mężczyzna i powiedział mi duch przy księdze, ale niech ksiądz wie, że ten zmarły to był kawał i to padło bardzo brzydkie słowo, już nie powiem jakie. No właśnie. Taki dobry człowiek był dla tych paru osób najbliższych, a dla całej reszty to był po prostu drań do potęgi. I tak mówimy, że a tam, nieważne, że do kościoła nie chodzi, nieważne, że się nie modli, no dobry człowiek. Najważniejsze, że był dobry. Dla kogo był dobry? Dla kogo był dobry? Pismo Święte mówi bardzo, bardzo wyraźnie, że ta prawdziwa Boża dobroć, miłość, to jest wtedy, kiedy ona jest czerpana od Pana Boga. Bóg na pierwszym miejscu i dopiero wtedy miłość, prawdziwa miłość człowieka, miłość i służb. Jeżeli nie chcemy służyć Bogu, nie będziemy w stanie służyć drugiemu człowiekowi. Jeśli nie potrafimy kochać Boga, nie jesteśmy w stanie kochać też drugiego człowieka. I dlatego też trudno ten pokój serca w naszym życiu. Co jest też przyczyną braku pokoju w naszym życiu? Wtedy, kiedy tolerujemy zło i grzech, szczególnie w swoim własnym życiu. A często niestety tak jest, że idziemy na kompromisy z grzechem i złem. I to jest wielki, wielki znak naszych czasów. Tolerancja zła, tolerancja grzechu. Bo dajemy sobie wmówić, że to jest norma. Ile jest takich spraw, o których dzisiaj księża boją się mówić. I na Zachodzie i niestety też coraz bardziej w Polsce, że coś jest grzechem. Bo komuś coś się nie spodoba, bo ktoś się poczuje urażony i tak dalej. Gdzie są takie parafie, gdzie tam nie ma mowy, nie ma opcji, żeby na przykład ktoś powiedział jakieś zdanie, nie wiem, na przykład o rozwodach, o aborcji czy tak dalej, bo tam zaraz znajdzie się iluś, którzy poczują się urażeni i tak dalej. Tolerujemy zło i uważamy, że ponieważ wszyscy tak robią, to jest to jak najbardziej normalne, dobre. No to tak jakbyśmy zakładali, że Pan Jezus dał Boże przykazanie i powiedział, że przez 19 wieków to szóste przykazanie będzie obowiązywać, ale w tym 20 i 21 wieku to sobie poluzujemy lejce, róbcie sobie co chcecie, prawda? Generalnie mówi Pan Jezus, zakładam, że małżeństwo jest nierozerwane, no ale jeżeli Unia Europejska uzna, że jest rozerwane, to niech sobie robią co chcą i tak dalej, prawda? Pan Bóg mówi, że zakładam, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. No ale jeżeli w pewnym momencie ludzie uznają, że niekoniecznie, że to może być związek człowieka z drzewem, z psem, z kotem, to nie ma problemu. Prawda? I tak sobie dzisiaj ludzie sami tworzą własne przykazania, znoszą Boże, a tworzą swoje własne zasady, tolerują zło i grzech. I problem nasz jest taki, że my idziemy na ten kompromis, że wielu chodzi do kościoła, ale równocześnie potrafi tolerować zło i grzech i wymuszać nawet na kapłanach, na duchownych, żeby tak samo myśleli, albo przynajmniej, żeby się nie odzywali na ten temat. W wielu rodzinach jest ten problem, że toleruje się obecność grzechu, obecność zła. To jest tak, jakby tolerować obecność jadowitego pająka w swoim domu. Jeżeli by ktoś miał świadomość, że mu wlazł do mieszkania jakiś taki pająk, to by wszystkich wyprowadził i nie pozwoliłby im mieszkać, dopóki by nie zrobił porządku z tym jadowitym pająkiem. A my potrafimy żyć w obecności złego ducha. Zgadzamy się na jego obecność w naszym życiu. Obecność złego ducha nie da się pogodzić obecności złego ducha z pokojem. Nigdy nie będzie pokoju tam, gdzie jest grzech, gdzie jest zło. I jak ludzie pytają, co mają w tym momencie robić, jeżeli wiedzą, że jest grzech obecny w ich życiu, w ich domu, no trzeba zrobić wszystko, żeby tego grzechu nie było, czyli po prostu doprowadzić do sytuacji przyjmowania Komunii Świętej. Prosta zasada. I to nie jest tak, że nie wiemy, jak to zrobić. Wiemy dobrze i nie oszukujmy Pana Boga. To zawsze kosztuje. Ale jest możliwe z Bożą pomocą. Tylko wtedy trzeba z czegoś zrezygnować. Ale zrezygnować po to, żeby zyskać o wiele więcej. Między innymi Boży pokój, Bożą miłość. Brakuje też pokoju wtedy, kiedy nie ma pokoju w naszym sercu i w naszych myślach. Co z tego, że na zewnątrz jesteś oazą pokoju, jeśli w twoich myślach kłębią się najgorsze inwektywy, przekleństwa i złorzeczenia? I tutaj trzeba też od razu powiedzieć, że są jakby dwie strony tego problemu. Pierwsza to wtedy, kiedy to świadomie wynika z tego, że właśnie tacy jesteśmy, takie mamy serce, taki mamy umysł, tak bardzo zatruty i pragniemy tego, żeby tak źle myśleć o innych. Jeszcze raz, na zewnątrz oaza spokoju, a w głowie też kłębi odkrywa co najgorsza. A druga strona tej sprawy to jest niechciane że niektórzy mówią, to są właśnie takie natręctwa, że nie chcę źle myśleć, ale myślę, ale nie chcę tego. No może to pochodzić od złego ducha i wtedy też trzeba modlić się o to, żeby Pan Jezus uzdrowił, zabrał od nas właśnie to cierpienie. Są takie modlitwy, gdzieś tam się spotkałem w internecie, właśnie o uwolnienie od dręczących złych myśli. Jak ktoś pisze sobie w internecie, to znajdzie taką frazę. No, w skrajnych wypadkach można prosić o pomoc księdza egzorcystę, no i też spróbować dojść, dlaczego i skąd tego rodzaju rzeczy pojawiły się w naszych pomysłach. Pamiętam świadectwo jednej kobiety, to jest tylko przykład, bo takich przyczyn może być wiele, która mówiła, że pojechała sobie na jakieś takie rekolekcje, gdzie tam się dużo rzeczy działo, gdzie różni ludzie modlili się nad różnymi ludźmi, nakładali na siebie ręce, na głowę i właśnie ta pani mówi, że to jakiś mężczyzna świecki się nad nią modlił i mówi, że od tej pory w głowie to ma po prostu taki kocioł, że nie może tego pohamować. No, takie złorzeczenia, bluźnierstwa, szczególnie przeciwko Matce Bożej i przeciwko czystości. A okazało się, że problem był to, że jakiś nieznany facet położył na nią ręce, na głowę, czego nie wolno robić świeckiem, tylko kapłan to może robić. I przekazał jej tego ducha, którego miał w sobie, te demony, w ten sposób. Ona mówiła, nie wiem, kto to był, w co on tam wierzył, czy on w ogóle był katolikiem, czy nie był katolikiem. No jakiś tam syfta musiał się zadziać i jej to po prostu przekazał. I boli mnie to, kiedy na przykład na ulicach dajemy sobie na przykład właśnie w ten sposób, w cudzysłowie, usłużyć, bo ja już to widziałem w Polsce kilka razy, że różni sekciarze, nie sekciarze tam oferują takie modlitwy, ja ci tu pomogę się nad tobą, ręce od razu na łeb kładą człowiekowi i później dziwimy się, że tam w tej głowie jest jakiś syf. Nie wolno czegoś takiego robić. Podobnie, że ktoś miał do czynienia z jakimiś bioenergoterapeutami, w ogóle uzdrowicielami, wróżkami czy jakimiś innymi okultystami, którzy od razu do tej głowy lecą, żeby tylko te łapy położyć. Nie wolno. Nawet jeżeli to miało służyć w cudzysłowie przywróceniu zdrowia. Chyba, że to jest fryzjer, no to wolno, bo tam coś pomacać po głowie, no bo to wiadomo, że fryzjerowi wolno. Chyba, że coś tam mantruje nam pod nosem, to wtedy nie. Tak więc na to zwracajmy uwagę, co się dzieje w naszych myślach. Ale często są to właśnie myśli, które my sami prowokujemy. My sami za nie odpowiadamy. Kiedy też takie myśli, kiedy brakuje pokoju w naszym sercu. Kiedy pojawiają się grzechy przeciwko miłości bliźniego. Kiedy na przykład drwimy, żartujemy z drugiego człowieka. Kiedy po prostu go krzywdzimy. Krzywdzenie drugiego. Mówi się, że taki człowiek też często ma problemy ze snem. Jeżeli krzywdzi drugiego, taka jedna kobieta mówiła mi, że ja się zastanawiam, jak śpi mój szef, bo ja wiem, jak on krzywdzi ludzi, co on wyprawia, co on robi. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, jak on sypia. Na pewno ma problemy, bo widać też to po nim, te oczy jakieś tam pokrążone i tak dalej, ale coś w tym jest, że jeżeli potrafimy krzywdzić drugiego, to od razu ten pokój zostaje nam zabrany. Ale też właśnie wtedy, kiedy od czasu do czasu z kogoś sobie pożartujemy, zadrwimy, nie wolno czegoś takiego robić, jeśli wiemy, że to może go dotknąć. Pan Jezus mówi, ja się upomnę za każdym, którego skrzywdziłeś, którego pomniejszyłeś i naprawdę ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Z takich rzeczy trzeba się spowiadać, za to trzeba wynagradzać Bogu, takich ludzi trzeba przepraszać, nie wolno tego robić. I kiedy też nie mamy w sercu pokoju, wtedy, kiedy poddajemy się demonowi lęku, kiedy jest w nas strach. Ogólnie, ja to zawsze powtarzam, często w konfesjonale, jeżeli ktoś mi mówi, boję się czegoś, na przykład stosuję antykoncepcję, bo boję się dziecka, boję się, że zajść w ciąży, to mówię, każde uczucie strachu pochodzi od złego ducha. To pochodzi od złego ducha. Czy ty walczysz z tym demonem? Najpierw modlitwą. Czy ty w ogóle chcesz, aby ten strach został od ciebie zabrany? Bo owszem, zły duch posługuje się jako istota inteligentna, bardzo konkretnymi, racjonalnymi argumentami typu masz już dwoje, troje, czworo dzieci, po co ci kolejne? Nie stać cię, nie masz na to zdrowia, nie masz pieniędzy, środków. Zabezpieczaj się. Wchodź w grzechy. Diabeł bardzo logicznie potrafi nam uzasadnić wybór zła. On tak działa, ale bazuje na naszych lękach. Bazuje na naszych lękach. Z lęku na przykład o nasze zdrowie włazimy na przykład w jakieś takie złe, niedozwolone, niekonwencjonalne leczenie i tak dalej, w jakieś fałszywe duchowości i tak dalej. Więc jeżeli czegoś się boimy, coś nas przeraża, jest w nas lęk, to pochodzi od złego ducha. To odbiera nam Bóg. Czasami to się wydaje no po prostu takie zwykłe ludzkie, że na przykład boję się o przyszłość swoją, swoich dzieci, bo wiem, w jakim świecie żyję, bo wiele zła jest i tak dalej. W szkołach trudno o bezpieczeństwo dla dzieci. Nie jesteśmy pewni swojego miejsca pracy. No teraz jakieś wirusy się panoszą. No boję się i co to? To jest nieludzkie. No ja nie jestem jakimś nadzwyczajnym człowiekiem, zwykłym człowiekiem. Co robić w takich sytuacjach? To, co nas przeraża, co jest przedmiotem naszego lęku, zanurzać w krwi i w ranach Pana Jezusa. To jest bardzo sprawdzona metoda. To, co przeraża nas, czego się boimy w życiu swoim czy swoich bliskich, to wszystko zanurzać we krwi i w ranach Pana Jezusa. I w tym momencie odcinamy złemu możliwość odbierania nam pokoju, ale tak, żeby to zło mogło dotknąć czy nas samych. Na przykład dzisiaj wielu ludzi boi się szczepić dzieci, bo faktem jest to, że są felerne szczepionki, po których dzieci na przykład chorują na autyzm. I proszę nie mówić, że tak nie jest, bo znam osobiście takie przypadki. I dlatego w ogóle nie szczepią dzieci, co też być może nie jest do końca dobrym wyborem. Ale boją się, nie wiedzą co robić. Mówię, przed takim szczepieniem zanurzcie we krwi Pana Jezusa, w ranach Pana Jezusa tą szczepionkę, cały ten proces szczepienia i tak dalej, swoje własne dziecko, osobę szczepiącą i zostawcie to Panu Bogu. I przynajmniej ci, którzy to robią, to mówią, że nie było żadnych skutków ubocznych, nic się nie działo. Podobnie też z podobnych powodów, ale zupełnie nieświadomie, na przykład modlimy się nad jedzeniem, prawda? Żeby nam nie zaszkodziło. To zapominamy właśnie o tym, żeby się pomodlić przed jedzeniem, że jeśli potencjalnie mogłoby nam zaszkodzić, to wierzymy, że ta modlitwa coś tam dobrego uczyni, prawda? Także, tak więc to błogosławieństwo, zanurzenie w ranach krwi Pana Jezusa, tego wszystkiego, co nas przeraża, co nam odbiera pokój i lęk, jest tą odpowiedzią, którą Pan Jezus pragnie, abyśmy stosowali właśnie po to, żebyśmy zachowali Jego pokój. Na 10 takich różnych przyczyn, powodów naszego lęku, strachu jest od groma i aż to jest przerażające, że tylu katolików, a wszyscy tacy zalęknieni, ciągle jakieś wynajdują sobie nowe powody, żeby się wzajemnie zastraszać. I to w ogóle nie pociągnie do wiary, do Boga tych, którzy stoją z boku i się nam przyglądają. Co to za katolik? No niby mam Boga, którego kocha i tak dalej, ale ciągle się czegoś boją i tylko się wzajemnie straszą. No to ja się nie dziwię tym ludziom, że tak się trzymają na dystans, no bo ja bym też nie dał się przekonać do takiej wiary, że niby mają wszechmocnego Boga, a po prostu no najlepiej, żeby się zamknęli w bunkrach, bo się wszystkiego boją. No, apostołom też kazał wyjść Jezus Chrystus z tego zamkniętego wieczernika, ale najpierw dał im swój pokój. No i żeby też zachować pokój, potrzeba, abyśmy odcięli się od wszystkiego, co dzisiaj jest takie szczególnie nakręcane. Dzisiaj na przykład taki kolejny argument to jest właśnie ten koniec świata. Bez wątpienia no, ten koniec świata przyjdzie. Ale co się dzisiaj dzieje po prostu na tych różnych forach i tak dalej. No, z jednej strony jedna skrajność, że ludzie żyją tak, jakby ten świat nigdy się miał nie skończyć i eksploatują samych siebie i ziemię, jakby po nas już nic. Ale z drugiej strony to też są tacy, no, którzy po prostu jak raz dziennie na Facebooku nie opublikują jakiegoś postu o tym, że zaraz coś w nas rąbnie, walnie, że jakaś asteroida, jakieś tsunami trzęsienie ziemi, to nie mają dzień zmarnowany chyba, prawda? Kogoś nie postraszą końcem świata. Ja się zastanawiam, jak oni mogą żyć? Jak oni funkcjonują? No jak oni siadają do obiadu, jeżeli myślą, że za 5 minut walnie w nas jakaś asteroida, prawda? I jeszcze jakieś takie porady typu właśnie gromadźcie konserwy, żywność i tak dalej, świece, bo zaraz przyjdą 3 dni ciemności. No przyjdą kiedyś te 3 dni ciemności, ale, no, ale no, poradzimy sobie, może nawet i bez tej świeczki, no nie wiem, może będziemy mieli jakąś świeczkę, Pan Bóg sprawi. No. No, ale jeżeli człowiek cały czas w głowie myśli, operuje takim strachem, lękiem, to nie jest Boże. Pan Jezus mówi wyraźnie, nie troszcz się o przyszłość. Owszem, jakiś rodzaj takiego zdrowego zabezpieczania siebie, no, no tak, ale to nie może być tak, że my zupełnie tracimy z oczu Pana Boga, Pana Jezusa, że przestajemy wierzyć w Jego opatrzność. To wszystko wykorzystuje diabeł, żeby odwracać naszą uwagę od samego Boga. A dzisiaj niestety w internecie bardzo dużo takich właśnie pseudoproroków, samozwańczych proroków, którzy twierdzą właśnie, że tak, już koniec świata teraz, zobaczycie, jakie kary spadną na was i opisy długie tego, co się będzie działo. I ci, co się słuchają, się nakręcają i z tego lęku jest ich coraz więcej. Ty posłuchaj, popatrz, co on mówi, tak. No słucham, no straszy ludzi. I co w tym fajnego? No nic fajnego. Czy to robi Bóg? Czy Bóg straszy ludzi? Nie, to nie jest Bóg. To nie pochodzi od Pana Boga. Taki, nie wiem, czy jest taki kanał ostatnio chyba w Posłudze, taki Grzegorz z Leszna, coś, ja nie chcę mu reklamy robić. A to jest fatalne, to jest jakiś samozwańczy prorok. W ogóle nie słuchajcie tego i nie podsyłajcie dalej. Tylko ja mówię teraz konkretnie jakąś nazwę, ale takich, jak on będzie później 5, 10, 20. A ludzie w to lezą. No bo to jest takie fajne, że przyjedzie ktoś, no nie daj Boże, jakiś duchowny. I o, zobaczycie, co tu się będzie działo, tak. Kościół już upada w ogóle, papież, antychryst, zobaczycie. No, no to może to jest fajne, to ściągnie uwagę na chwilę, na 5 minut, ale to nie jest Boże. Bo Pan Jezus mówi, pokój mój daje Wam. A jeżeli my wychodzimy z takich rekolekcji, prawda, może się boimy się wszystkiego, boję się wejść do kościoła, bo nie wiem, czy ten ksiądz to jest antychryst, czy nie ma nas. No gdzie ten pokój w nas sam? Patrzymy na siebie później z podejrzliwością, czy ten podpisał jakiś pakt, czy on jest z masonerii, czy on jest nie wiadomo skąd. Nie patrzę na drugiego, że to jest mój brat, moja siostra, tylko patrzę pod kątem tego, czy on jest z masonerii, czy on jest nie wiadomo w czym, bo pokój mi zaszkodzi. No czy czujecie, o co to chodzi, jakie to jest antyboże? Że my zaczynamy traktować drugiego człowieka jako Boga. Nie zbliżam się, bo on jest dżumę, bo ma zarażony. No jeżeli wiem, że on na przykład jest z masonerii, że jest w jakimś zły i tak dalej, no to mam obowiązek po pierwsze go kochać, a więc nie unikać, po drugie wskazać mu to zło i wytłumaczyć z miłością, z delikatnością, no żeby z tego wyszedł, może mu trzeba pomóc, potem będzie kolejna konferencja, jak to robić, jak kochać, jak Pan Jezus. Ale no nie to, że się nakręcamy przeciwko sobie nawzajem, szczujemy się na siebie i później nie ufamy sobie. Ludzie odchodzą od części księża też niektórzy przeciwko ludziom występują, a jeszcze te różne grupy, wspólnoty i tak dalej. I jeszcze na tym wszystkim jakiś fałszywy lęk przed końcem świata. No przyjdzie koniec świata. Ja miałem kiedyś taki sen, ja nie pamiętam, czy go kiedyś mówiłem, że szedłem sobie w centrum miasta, w którym pracuję i rzeczywiście był taki moment, jakby to można nazwać końcem świata, że jakby taka stopklatka w filmie, wszystko się zatrzymało. I nagle z okien tych domów, które tam były, kamieni z wieżowców, zaczęła wylewać się krew. Najpierw małe strumyki, później takie rzeki wręcz, one zaczęły się wylewać na te ulice, tam gdzie byli ludzie i ta woda zbierała się, ludzie zaczęli topić w tej krwi. I to było wielkie przerażenie, a część ludzi stała na to uśmiechnięta, patrzyła się na coś. No i ci przerażeni, widząc właśnie tą krew wypływającą z tych okien, mówili, że czemu nie uciekacie, patrzcie, zaraz krew na serii. Oni mówią, ale to nie ma żadnej krwi. Patrzcie, tu się niebo otwiera, aniołowie, Bóg, Jezus Chrystus, radujmy się, no patrzcie. Więc popatrzcie, ci, którzy byli po stronie Pana Boga, to mieli wizję przychodzącego Jezusa w anioła. I mówię, no piękny moment, no patrzcie. No. Oni w ogóle nie widzieli tego zła, nie widzieli demonów, nie widzieli żadnej krwi, nic ich nie przerażało. To był koniec świata, ich oczekiwano. No a ci, którzy wybrali zło, no to widzieli to, za czym się opowiadali przez całe swoje życie. Nie widzieli Boga, nie widzieli niczego dobrego, widzieli szatanów, widzieli krew, która ich topiła i tak to wyglądało. To był taki sen tylko, taki obraz. Ale trochę tak jest, że w to, w co się wpatrujemy, to będzie naszym udziałem. Koniec świata kiedyś przyjdzie, ale czy to ma znaczyć, że matka dzisiaj nie nakarmi swojego dziecka? Dziecku, nie warto cię dzisiaj karmić. I koniec świata przyjdzie. No. robimy to, co do nas należy. Kochamy się nawzajem, uwielbiamy Pana Boga, przyjmujemy dzień taki, jaki jest. Pan Jezus mówi, że koniec świata przyjdzie jak złodziej w noc. Syn człowieczy przyjdzie jak złodziej w noc. Nikt się go nie będzie spodziewał. My mamy zrobić dobrze, żeby wykorzystać każdą sekundę naszego życia. I żeby świadczyć tę miłość sobie nawzajem Bogu i przynosić Boży pokój na świat, a nie to, żeby się nawzajem straszyć. Bo straszenie to do niczego nie doprowadzi. Nawet jeżeli się ktoś nawróci, to będzie nawrócenie na chwilę. Dosłownie na chwilę, dopóki jeszcze trwa ten strach. Ale potem i tak odejdzie Pan Bóg. Prawdziwe nawrócenie jest właśnie wtedy, kiedy człowiek uwierzy w Bożą miłość i w Boże przebaczenie. To wtedy człowiek się prawdziwie nawróci i trwa w tym nawróceniu. I potrafi pięknie świadczyć o Bogu i do Boga pociągać innych. A jeżeli ktoś się nawróci, bo ktoś go przestraszył Panem Bogiem, końcem świata czy coś, to on pójdzie do innych i będzie też ich straszył. I będzie wymuszał na nich nawrócenie. I czy on będzie skuteczny? Nie sądzę. Może w paru przypadkach, ale to też będzie bardzo nietrwałe. I później się wszyscy tam wykruszą. Straszenie siebie do niczego nie dojdzie. A dzisiaj ile z tych orędzi niby rzekomo pochodzących od Pana Boga, gdzie to po prostu tylko operowanie na budzeniu strachu. To nie pochodzi od Pana Boga. Takimi metodami Bóg się nie posługuje, żeby nas do siebie doprowadzać. Ale ktoś powie, no przecież w Ewangeliach opisy końca świata to też można było odczytać jako coś, co nas ma, co mogłoby przerażać te znaki i temu towarzyszące i tak dalej. No są to zewnętrzne znaki, które owszem budzą jakiś rodzaj respektu, ale one mają nam jeszcze mocniej przypominać do tego, że starajcie się jeszcze lepiej wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego, a nie od Boga odchodzić albo występować go jakimś bożkiem. Także na to trzeba na to uważać. I już kończąc ten temat, dosłownie jedna przyczyna, która odbiera nam pokój serca, to starać się wystrzegać grzechu, nawet lekkiego, mieć w sobie taką postawę, żeby unikać zła, unikać grzechu. Starać się postępować tak jak Jezus, kiedy był na ziemi, być po prostu Jego prawdziwym naśladowcą. To jest gwarancja trwałego pokoju. Codziennie zawierzać swoje życie Panu Jezusowi. Ale żeby właśnie tak było, żeby być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, trzeba unikać grzechu, każdego grzechu. I właśnie może ostatnia przyczyna, kiedy wątpimy w to, że Jezus zwyciężył zło nad światem, że zwycięża grzech obecny w naszym życiu, że przychodzi jako ten, który potrafi przywrócić nam wszystko, co straciliśmy. Może nawet przez te złe wybory, przez naszą bezmyślność, przez długie lata trwania grzechu. Jeśli w to wątpimy, no nie będzie pokoju. Ale jeżeli zaufamy Bogu, że nie ma takiej sytuacji życiowej, z której by nas nie mógł uzdrowić, dosłownie czysta karta, to jeżeli w to prawdziwie wierzymy, to wygraliśmy pokój. I jest na pewno dzisiaj wielkim problemem wielu ludzi, że nie ufają Jezusowi. Nie bez powodu Pan Jezus kazał napisać siostrze Faustynie pod swoim obrazem. Jezu, ufam Tobie. Że my mamy ufać dzisiaj Jezusowi Chrystusowi. Ufać w Jego zwycięstwo nad grzechem obecnym w naszym życiu, w życiu innych ludzi. Kiedy się modlimy za tych, którzy zupełnie odeszli od Pana Boga, mamy Mu ufać. Ufać, że On ich do siebie doprowadzi. Ufać, że sobie poradzi ze wszystkim, co się dzieje w świecie. Nawet największym złem, nawet obecnym w Kościele. Ilu też dzisiaj prorokuje upadek Kościoła, że dokąd to wszystko zmierza i tak dalej. Pan Bóg sobie z tym poradzi. Pan Bóg sobie naprawdę z tym poradzi. Jakbyśmy prześledzili historię Kościoła, gorsze rzeczy się działy. Popatrzmy, jak się układała historia ludzkości. To właśnie mniej więcej tak wyglądało. My jesteśmy na jakimś takim nieciekawym momencie, ale to się odbije i pójdzie w górę. I są takie znaki, które pokazują, że naprawdę wielu ludzi się nawraca i to jest piękna wiara, że wielu ludzi tworzy jakieś dobre wspólnoty wartościowe, że czyta Słowo Boże, że powstają jakieś nowe inicjatywy. Pamiętajmy, zło jest zawsze bardziej krzykliwe. Trzeba wiedzieć, gdzie jest to zło, umieć je nazwać. Sam zresztą to robię i staram się robić. Starać się unikać tego zła i chronić przed nim. Ale nade wszystko też starać się skupić na tym, co jest co jest dobre, co jest bardzo konkretnym znakiem Bożej łaski, bo to zapowiada ostateczne zwycięstwo Pana Jezusa nad tym, co widzimy, co nas przeraża. Pan Jezus to zło przecież zwyciężył już dawno temu, w czasie swojej śmierci na krzyż, a więc unikajmy jakiegoś czarnowictwa, prorokowanie upadku Kościoła i tak dalej, bo to jest nieprawda. Pan Jezus mówi, bramy piekielne go nie przemogą. Tak więc już podsumowując, pokój serca to jest jeden z najważniejszych darów, jaki Pan Jezus pragnie dać każdemu z nas. I żeby ten pokój sobie zachować, potrzeba trwać w sakramentach, czyli w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Jak najczęściej. To jest to lekarstwo, które Pan Jezus chce. Dzisiaj ludzie czują sobie niepokój serca, latają po różnych psychologach, jakieś żyją, tabletki i tak dalej, a przecież mają to, co najważniejsze w każdym kościele. Sakrament, modlitwa. I przy tym warto trwać, tym warto się umacniać. No i też właśnie pokor. To są sposoby na trwanie pokoju serca, na rozwijanie się w prawdziwej miłości, sakramenty, modlitwa i pokor. Jakbym miał zwrócić uwagę na któryś z sakramentów, oczywiście wszystkie ważne, to doceniajmy mszę świętą. I dobrze, bo to też jest jeden z takich dobrych znaków, że coraz więcej ludzi zaczyna doceniać Eucharystię, nawet codziennie chodzą na mszę świętą. No bo wtedy rzeczywiście możemy przyjąć komunię świętą, czyli zjednoczyć się z Trójcą Świętą. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, tego wielkiego daru, to mamy zapewniony i pokój, i radość, i szczęście. Naprawdę nic więcej nam nie trzeba. A trzeba tylko naszego świadomego udziału w Eucharystii. No i prowadzić proste, czyste życie. Nie kombinować nie wiadomo czego. Zwykłe, proste, katolickie życie to jest najlepszy sposób na pokój serca. Tak to zostało przez Pana Boga ustawione, zaprogramowane. Jeśli nie kombinujemy w naszym życiu, nie utrudniamy go sobie, nie komplikujemy złymi wyborami, mamy szansę żyć normalnie, szczęśliwie i doprowadzić do celu wszystkie zamierzenia Pana Boga, jakie ma względem nas. Tak więc właśnie, to proste, zwykłe życie, sakramenty, modlitwa, lektura Słowa Bożego, no i oczywiście posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu, apostolskiemu, to wszystko gwarantuje pokój serca. No i też pamiętajmy właśnie o tym, żeby to, co już tam wcześniej sygnalizowałem, wykorzystywać wszystkie okazje do tego, by okazywać ludziom miłość. Miłość i dobro. To daje najwięcej pokoju serca. Właśnie kiedy ten pokój, który w sobie nosimy, potrafimy udzielić drugiemu człowiekowi.